33 dzień podróży. Wracamy do źródeł z Radiem Wnet. 15 dzień sierpnia 2018 roku. Gościmy w willi Lejmana. Piękne, urokliwe, wspaniałe miejsce. A teraz przenosimy się gdzie? Przenosimy się do Francji. Nasz specjalny korespondent Radia Wnet, pan Zbigniew Stefanik. Bonjour, dzień dobry.
Bonjour messieurs, witam pana rektora państwa.
Witam serdecznie. Co tam we Francji się dzieje? U nas święto dopiero się rozkręca. Właściwie chyba my Polacy, mając sobie ten gen świętowania, to tak już układaliśmy sobie plan z tym 15 sierpnia w centrum, piątek, środa albo środa, niedziela. Co dzieje się we Francji? Co teraz najbardziej przykuwa uwagę opinii publicznej Francuzów i Francuzek?
Otóż z pewnością dzisiaj media koncentrują się na decyzji francuskich władz o przyjęciu 60 imigrantów ze statku Aquarius. Statek ten przez kilka dni szukał portu, szukał również państwa, które zechciałoby przyjąć uchodźców, czyli 141 uchodźców, którzy znajdowali się na pokładzie tego statku. Zdaje się więc, że władze francuskie przyjmą niemal połowę tych uchodźców, nieco trochę mniej niż połowę. 60 uchodźców ma trafić do Francji w ramach kompromisu europejskiego wypracowanego na Radzie Europejskiej jakiś czas temu. Jednakże media zastanawiają się nad politycznym kosztem tej decyzji dla rządzących, albowiem już od dłuższego czasu Emmanuel Macron próbuje zastosować taką strategię, która ma polegać na przyciąganiu wyborców centrolewicy, jednocześnie zachowując wyborców centrolewicy. Jednakże polityka imigracyjna jest takim tematem, który polaryzuje francuską opinię publiczną, i pytanie, czy można jednocześnie prowadzić twardą politykę imigracyjną i w tym samym czasie prowadzić taką politykę imigracyjną, która zadowoliłaby elektorat lewicowy. Zobaczymy za kilka tygodni, jaki będzie koszt polityczny tej decyzji, kiedy to pojawią się pierwsze badania opinii publicznej już po przerwie letniej. Kolejna kwestia, która z pewnością będzie trudniejsza dla rządzących we Francji, to afera polityczna, która zdaje się rozpoczynać. Albowiem zdaje się, iż po Benalla Gate mamy do czynienia we Francji z Collier Gate. Kilka dni temu portal informacyjno-śledczy Mediapart opublikował informację, jakoby najbliższy współpracownik Emmanuela Macrona, Alexis Collier, a zarazem sekretarz generalny Pałacu Prezydenckiego, dopuścił się nadużycia swojej władzy urzędniczej, jak również korupcji. Otóż oskarżenia te dotyczą okresu, kiedy to Alexis Collier był członkiem Rady Nadzorczej Portu Le Havre. Wówczas poza wszelkimi procedurami miał on działać, aby doprowadzić do współpracy pomiędzy tym portem a firmą armatorską MSC, firmą należącą do kuzynów jego matki. Prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przez stowarzyszenie Antico. I jeśli podejrzenia te miałyby się potwierdzić, to wówczas afera ta byłaby o wiele poważniejsza niż Benalla Gate, albowiem mówimy tutaj już o korupcji dotyczącej być może wielu milionów euro, jak i również o nadużyciach władzy urzędniczej. Tak więc z pewnością ta kwestia będzie jednym z głównych elementów debaty publicznej w francuskiej scenie politycznej, kiedy to rozpocznie się sezon polityczny, już za kilka dni we Francji. W tym samym czasie francuski rząd, jak również prezydent, przygotowują kontrofensywę. Rząd Edouarda Philippa zapowiedział na 15 września tego roku przedstawienie dużego planu na walkę z ubóstwem we Francji. Francję ma czekać reforma polityki społecznej. Trudno na tym etapie powiedzieć, na czym ta reforma miałaby polegać, albowiem jest ona otoczona dużą tajemnicą polityczną i trwają tutaj wiele spekulacji. Jednakże 15 września poznamy, tak zapowiedział rząd Edouarda Philippa, główne linie i główne aspekty tej reformy. Tak więc zdaje się, iż rządzący zamierzają powrócić do działań reformatorskich, albowiem jest to jednym z głównych trzonów politycznego obozu Emmanuela Macrona, jak i również tego oczekują jego wyborcy. Ci wyborcy i ci zwolennicy makronizmu, którzy właśnie popierają jego reformy jak i również ich tempo. Z drugiej strony opozycja polityczna przygotowuje się do kolejnych turbulencji politycznych, czyli kolejnych rewelacji dotyczących Benalla Gates, jak i również być może turbulencji, które zostaną we Francji i się pojawią w związku z nową aferą, czyli Collège Gate. W tym samym czasie pojawiły się nowe rewelacje już w starej aferze nad Cekwaną, czyli Benalla Gate. Ustalono poza wszelkimi wątpliwościami, iż istniały jakieś relacje pomiędzy francuskim prefektem paryskiej policji Michel Delpech a Aleksandrem Benallą, albowiem podczas przeszukania jego mieszkania odnaleziono kartkę, napisaną kartkę przez prefekta policji. Na tej kartce miały słowa przyjacielu, jakieś podziękowania w odniesieniu do pana Aleksandra Benalli. Jest to o tyle problematyczną kwestią dla rządzących, iż podczas przesłuchania przed komisją śledczą, parlamentarną komisją śledczą, pan prefekt paryskiej policji Michel Delpech stanowczo zaprzeczał, jakoby wiązały go jakiekolwiek relacje z panem Benallą. Tak więc kolejna kwestia, która będzie wymagała wyjaśnienia, ale to z pewnością już za kilka dni, ponieważ sezon tutaj wakacyjny, letni, toczy się dla polityków, dla rządzących, no już w poniedziałek. Z pewnością nie będzie brakowało politycznych emocji we Francji. Będzie trzeba poczekać również na oszacowanie politycznych kosztów dla obozu rządzącego związanego z Benalla Gate i z ewentualną Collège Gate.
No właśnie.
Już teraz okazuje się bowiem, że Emmanuel Macron traci poparcie społeczne. Według średniej wszystkich sondaży, badania opinii publicznej, to poparcie jest gdzieś na poziomie 30-34%.
I to będziemy obserwować, panie Zbigniewie, będziemy to śledzić, ale ja jeszcze teraz zapytam o coś z polskiego podwórka. Czy ktoś gdzieś skomentował datę naszych polskich wyborów samorządowych i co generalnie ostatnio w mediach francuskich mówi się o naszym kraju?
Otóż obecnie we Francji o Polsce mówi się bardzo mało i tak naprawdę tylko rubryki związane z polityką międzynarodową właśnie piszą o Polsce, albowiem dzisiaj Francuzi są głównie skoncentrowani na aspektach swojej polityki, jak i również na dysfunkcjach Piątej Republiki. To polaryzuje dzisiaj główną uwagę mediów francuskich, no, które zastanawiają się nad tym, czy Benalla Gate, czy też kolejne afery mogą doprowadzić do daleko idących zmian ustrojowych we Francji. Te kwestie są dla mediów francuskich najważniejsze i na tym one się koncentrują od kilku tygodni.
No i myślę, że z tego trzeba się cieszyć, że gdzieś tam jak najmniej trafia z tych naszych polskich ostrzeliwanek gdzieś pod niebo Francji do mediów francuskich. Zbigniew Stefanik, nasz niezwykły korespondent Radia Wnet z Francji, ze Strasburga. Dziękujemy pięknie i będziemy niepokoić z trasy, bo przecież cały czas wędrujemy. A Zbigniew Stefanik, jeden z naszych stałych platynowych korespondentów, wciąż z nami. Dziękujemy pięknie za korespondencję, panie Zbigniewie.
Dziękuję bardzo.
Radio Poranku.
Pytań merytorycznych nie będzie, udziwnień nie będzie, będzie zwykła rozmowa, ale dobra, bliżej mikrofonu pani Urszulo, bo przedstawiam z niekłamaną przyjemnością Urszula Śliwińska, rzecznik. Rzecznik czy rzeczniczka, jak pani woli?
Zostanie przy rzeczniku, dzień dobry.
Rzecznik Filharmonii Gorzowskiej, dzień dobry, uśmiechnięta. Pora nie przestraszyła, bo przecież dzisiaj wszyscy świętują.
Nie, wręcz przeciwnie, zmobilizowała do tego, żeby szybciej wstać i się tutaj
fantastycznie
pojawić.
Pani Urszulo, czy pani jest rodowitą gorzowianką?
Tak, jestem rodowitą gorzowianką.
I co, jak się pani tutaj czuje? Nigdy pani nie chciała wyjechać, opuścić?
Ależ ja wyjeżdżałam, jak większość młodych osób po studiach zaraz wyjechałam i próbowałam swojego życia w innej części kraju, ale wróciłam tutaj wiernie i bardzo sobie chwalę mieszkanie w Gorzowie.
A gdzie były te próby podejmowane?
Na Dolnym Śląsku.
Na Dolnym Śląsku, czyli Wrocław, okolice.
Okolice.
Sam Wrocław. Panie i panowie, Urszula Śliwińska, będziemy rozmawiać o czym, jak jawi się Filharmonia Gorzowska. Wszyscy twierdzą, że chyba obok, gdy mowa o tych nowych obiektach Filharmonii Bydgoskiej, to najlepszy akustyczny obiekt w naszym kraju. Czy to prawda?
No ja bym sprostowała, raczej powiedziałabym, że zdecydowanie najlepszy akustyczny obiekt w kraju. Tak. Młoda i to dosłownie, chyba najmłodsza filharmonia w kraju i to dosłownie, ponieważ nie tylko sam obiekt jest młody, sama architektura, ale też zespół. Średnia wieku naszych muzyków to myślę, że mogę szacować jako około 35 lat, więc bardzo młode osoby, ale już ze sporym dorobkiem artystycznym, bardzo zdolni, chwaleni niezmiennie przez dyrygentów, których mieliśmy przyjemność gościć, ale biorący udział też w szalonych projektach, między innymi w projektach podczas przystanku Woodstock z grupami rockowymi, w różnych przedsięwzięciach, które pozwalają im też rozwijać skrzydła i realizować się w innych nurtach muzycznych niż tylko symfonika.
Mówi się także, że repertuar Filharmonii Gorzowskiej nieco odbiega od tej średniej krajowej. Dlaczego tak się dzieje?
Przede wszystkim wynika to z naszej filozofii. My bardzo staramy się, aby Filharmonia stała się miejscem egalitarnym, nie elitarnym, żeby była otwarta na wszystkich. Troszkę przeszkadza nam w tym samo położenie Filharmonii, bo ona co prawda położona jest wśród pięknych, wśród miejskich łąk, z których teraz latem czerpiemy, organizując pikniki chopinowskie, ale jednak troszkę na uboczu. Niby w centrum, ale jednak trochę z boku. No i sama Filharmonia ze swoim repertuarem może wydawać się miejscem nie dla każdego. Tymczasem my przełamujemy to tabu, pokazujemy, że mamy repertuar zarówno dla wytrawnych melomanów, którzy poszukują u nas najwyższej klasy symfoniki, tych największych arcydzieł i najbardziej znanych kompozytorów, ale też mamy taki cykl light. W przyszłym sezonie artystycznym, już myślę, mogę uchylić rąbka tajemnicy, między innymi usłyszymy piosenki Coena w wykonaniu Renaty Przemyk, będzie Whitney Houston symfonicznie w wykonaniu Hani Stach, znanej szerszej publiczności z programu Idol. Takim ważnym wydarzeniem w Gorzowie, na gorzowskiej mapie kulturalnej, jest organizowany corocznie Nocny Szlak Kulturalny. W tym roku spróbowaliśmy szalonego pomysłu, bowiem połączyliśmy gorzowską scenę hip-hopową z umiejętnościami naszych muzyków i tutaj...
Wejdę w słowo, bo nie każdy wie, ale tak naprawdę Gorzów jest taką małą stolicą tego wszystkiego, co w tym nowym, zwłaszcza uliczno-poetyckim hip-hopie się dzieje.
Tutaj nie chciałabym występować w roli znawcy sceny hip-hopowej, bo nie ukrywam, że nim nie jestem. Natomiast wiem i widziałam, jak sprawdzają się hip-hopowcy w przestrzeni Filharmonii Gorzowskiej i jak brzmią świetnie z naszymi muzykami. Bardzo gorąco przyjęte, bo i dla nas było to powiew świeżości i nowości w tych murach Filharmonii, natomiast dla młodych muzyków z pewnością pewnego rodzaju nobilitacja i też nowe doświadczenie. Myślę, że pierwsze lody zostały przełamane i będziemy do tego wracać. Zresztą już jesienią tego roku kolejny, szósty już Festiwal Muzyki Współczesnej imienia Wojciecha Kilara. Pierwszy dzień 13 października, inauguracja Muzyka Polska, Szymanowski, między innymi Grażyna Bacewicz, ale właśnie drugi dzień to projekt Drum to Dance, czyli pokazanie szerokiego spektrum wykorzystania muzyki perkusyjnej. Będzie performance, będą wizualizacje, będzie improwizacja, więc będzie się bardzo dużo działo. Bardzo niecodziennych sytuacji, więc serdecznie zapraszamy 19 października, sam środek Festiwalu Muzyki Współczesnej.
Drum to Dance zawsze kojarzy mi się z takim niezwykłym perkusistą, Ryśkiem Bazarnikiem, który grywa na tych pianowych ścianach. I
no tutaj też się będzie działo i będzie granie nie tylko na perkusji, ale też będziemy wykorzystywali inne przedmioty do tego, żeby pokazać muzykę perkusyjną. Wszystkiego nie chcę zdradzać, oczywiście serdecznie zapraszam. 13, 19 i 20 października, 6 Festiwal Muzyki Współczesnej.
Niewykluczone, że przyjedziemy za
nim. Zapraszamy.
A co? Urszula Siewińska, rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej. Niech mi pani opowie trochę o dyrekcji i jakichś takich charakterologicznych historiach, bo przecież otwierać się na nowe, łamać te nasze polskie stereotypowe, repertuarowe historie, bo my gdzieś tam, Polacy, generalnie nie lubimy się wychylać. Natomiast tutaj, patrząc na to, co dzieje się w Filharmonii Gorzowskiej, to tego wychylania jest non-stop. I z drugiej strony rzecz bardzo ważna, że chyba, i mam nadzieję, że pani mi odpowie twierdząco, że te działania otwierają coś tak elitarnego, jak zawsze jawi się, czy teatr, czy opera, czy filharmonia, w coś egalitarnego dla wszystkich, aby każdy mógł to spróbować i czy rzeczywiście młodzi ludzie częściej chętniej przychodzą do waszej filharmonii?
Zdecydowanie tak, ale myślę, że takim projektem, który najbardziej otworzył drzwi filharmonii, to są rzeczone już pikniki chopinowskie. I to nie dlatego, że są to imprezy darmowe i w plenerze, ale właśnie ten plener też wymusza wręcz swego rodzaju luz. Rzeczywiście to są koncerty, które odbywają się w każdą wakacyjną niedzielę w konwencji pikniku. Przychodzą do nas całe rodziny, również młode osoby, przyjeżdżają rowerami, więc jest tutaj już to takie poluzowanie krawata siłą rzeczy, ale repertuar najwyższej próby. Zapraszamy muzyków z całej Polski i myślę, że to jest taki projekt, który rzeczywiście zaprasza do tej filharmonii i zaprasza do tego, żeby gdzieś w jej przestrzeni, żeby się z nią po prostu oswoić. Ale też mamy całą masę projektów edukacyjnych i to edukacyjnych od najwcześniejszych lat, a wręcz od tego prenatalnego okresu, ponieważ mamy projekty dla mam w ciąży. I
czyli
te dzieciaczki oswajamy już.
Słuchawy, tego typu rzeczy i tak. Jak to wygląda? Tak,
to są zajęcia dla mam w ciąży i dla dzieci takich do trzeciego roku życia, dla maluszków. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego animatora, które mają za zadanie nie tylko oswoić z muzyką klasyczną, z instrumentami, ale też po prostu wprowadzić pewne zajęcia rytmiczne, oswoić z muzyką jako taką, ale też jest to swego rodzaju muzykoterapia, czyli takie odpoczywanie, bycie sobie z muzyką, wsłuchanie się w nią. Później po muzycznym raczkowaniu, bo tak nazywa się ten projekt, mamy Akademię Filharmonię Juniora, Akademię Muzyki, także cały szereg projektów, które pozwalają nam wychowywać sobie w pewnym sensie słuchaczy.
Uśmiechnięta Urszula Śliwińska, rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej. Nadajemy z Gorzowa Wielkopolskiego, niegdyś Landberg, a nadajemy z willi Lejmana. Piękny obiekt. Zna pani tę kamienicę i to muzeum?
Tak, oczywiście. Każdy gorzowianin, myślę, i nie tylko zna takich kamienic, takich perełek. Mamy tutaj znacznie więcej, także zapraszam, jak będziecie mieli czas, żeby przejść się ulicami Gorzowa.
No może nas oprowadzi pani rzecznik. Kto wie?
Kto wie?
Panie i panowie, jeszcze dwa pytania związane z tym, bo przecież gościmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta. Rok herbertowski. Pani Urszulo, czy też coś jest powiązanego, jakaś korelacja, czy w filharmonii też jakieś historie związane z postacią Zbigniewa Herberta?
Nie, niestety nie. Natomiast To też dobrze, żeby jednostki kultury, żeby te miejsca były takie komplementarne wobec siebie, żeby nie
Trochę oddechu.
Żeby trochę oddechu, ale też żeby miały zróżnicowane propozycje dla gorzowian, aby można było czerpać, tak, z różnych źródeł.
My przed wakacjami, po wakacjach, pani rzecznik już?
No my teraz mamy gorączkowe przygotowania już ostatnie do inauguracji kolejnego, 8 już sezonu artystycznego.
20. Ale jak to skąd taka piękna opalenie?
To tak na rowerze dużo jeżdżę. Okay. Też oprócz tego,
no
że mamy tutaj perełki architektury.
No
tak, to tutaj mamy też piękne tereny do tego, żeby aktywnie spędzać czas.
A te gorączkowe przygotowania to?
Tak, 28 września, 8 sezon artystyczny i zaczynamy naprawdę prawdziwą gratką dla melomanów, bo będzie koncert fortepianowy Rachmaninowa, 4 symfonia Czajkowskiego, niezwykle rzadko grane utwory. Myślę, że zaczynamy naprawdę z wysokiej półki.
A muzycznie Urszula Śliwińska, czego słucha, tak w domowym zaciszu, w domowych Pieleszach, klasyka?
Klasyka też, oczywiście. Klasyka też, ale również sięgam po jazz i sięgam również po muzykę współczesną, także podobnie jak filharmonia jestem otwarta na wiele gatunków.
Fantastycznie. Myślę, że też gdzieś tam w eterze cyberprzestrzennym w NetFM pojawi się na playliście ulubionych stacji pani Urszuli Śliwińskiej, rzecznik prasowej Filharmonii Gorzowskiej. Dziękuję pięknie.
Ja również dziękuję.
Jak się pięknie uśmiecha pani rzecznik, gdyby to panowie widzieli, bardzo by mi zazdrościli. Nam również. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję, miłego dnia.
Karolu, kolejny łyk muzyczny i słuchacie Radia Wnet. Poranek świąteczny, 15 dzień sierpnia 2018 roku. 33 dzień naszej podróży. Z nutem warty wracamy do źródeł Gorzów Wielkopolski. gość na żywo. Przed chwilą Uczula Śliwińska, rzecznik prasowy Filharmonii Gorzowskiej, a my powracamy do opowieści o tym, co za kilka już chwil wydarzy się gdzie w Cekcynie. Radio Wnet jest patronem festiwalu L Music, muzyki elektronicznej, i zaprzyjaźniony z Radiem Wnet Adam Burkowski, współzałożyciel formacji Endorphin, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie, świątecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, świątecznie.
No właśnie, Adamie, jak przygotowania do rozpoczęcia festiwalu w Cekcynie, bo to przecież już za chwilę właściwie można powiedzieć.
No, przyznam się, Tomku, że właśnie kończę szykowanie porcji kabanosów, którą zazwyczaj przywożę na festiwal. I powoli będziemy się pakować i zmierzać w kierunku Cekcyna. Dlaczego? Bo my zazwyczaj przyjeżdżamy dzień, dwa dni wcześniej przed samym festiwalem, żeby jeszcze nacieszyć się pięknym i spokojnym jeziorem cekcyńskim i okolicą Cekcyna, czyli Borami Tucholskimi.
To piękne. Powiedzmy sobie w telegraficznym skrócie, rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu, natomiast jako patroni mamy swoje obowiązki. Kto pojawi się podczas tegorocznej edycji L Music Cekcyn Anno Domini 2018?
No tutaj na pewno kuszącą osobistością, która zagra w sobotę, na, w zależności od tego, czy pogoda nam pozwoli, nad brzegiem jeziora Cekcyńskiego, Wielkiego Jeziora Cekcyńskiego, to będzie Józef Skrzek.
Jego wielkość Józek Skrzek, tak mówię Józek, ponieważ znamy się i przyjaźnimy radiowo, też wnetowo, założyciel fantastycznej formacji Szukaj, Burz i Buduj, SBB, ale Józef Skrzek zaprezentuje się w nieco innym materiale, prawda? To nie będzie SBB, tylko to jego elektroniczne pejzaże.
Dokładnie. A w piątek gratka dla fanów czystej, klasycznej L-muzyki, czyli Tomek Pałuszek z Bydgoszczy, rewelacyjny muzyk, zagra sam materiał, na pewno z ostatniej płyty Lo-Fi Love. I Marek Manowski, który elektronikę zagra tym razem akustycznie.
Czy można grać, Adamie, pytam Adama Burkowskiego, jednej trzeciej składu formacji Endorphin, przy okazji pozdrowienia dla pana Krzysztofa Kurkowskiego, popularnego Kenego, który jest rodowitym gorzowianinem, ale niestety nie mógł się dzisiaj pojawić w naszym programie. Można, Adamie, grać muzykę elektroniczną akustycznie?
Można zagrać, z czego będziesz świadkiem w piątek.
No właśnie, panie i panowie, Adam Borkowski, moim państwa gościem. Jeszcze jedna rzecz, bo spotkamy się już niebawem na naszym szlaku i pojawimy się całą ekipą w Cekcynie. Już piątkową porą zrealizujemy specjalną muzyczną polską tygodniówkę Radia Wnet. Będziemy retransmitować koncert, może dwa koncerty, ale rzecz bardzo ważna. Wędrując do źródeł, wędrując teraz z nurtem Warty, pytamy wszystkich napotkanych ludzi, którzy goszczą nas, którzy dzielą się z nami spostrzeżeniami, jak powinna właściwie wyglądać ta muzyczna mapa Radia Wnet, i wszyscy mówią jedną rzecz, że brakuje rodzinności, że brakuje rodzimych zespołów, że brakuje tego folku, tego etno. Co ty sądzisz jako muzyk, jako animator tej kultury L-music, muzyki elektronicznej?
Animator to wielkie słowo w moim przypadku.
No, jesteś zbyt skromny.
Raczej jestem amatorem, czyli uwielbiam tę muzykę i gdzieś tam kiedyś postanowiłem dorzucić swojego serducha i emocji do tego kierunku muzycznego prezentowanego w naszym kraju. Tak, emocje i serducha, to jest według mnie najważniejsze, i tej muzyki, no niestety, brakuje we wszystkich mediach.
Emocje i serducho, powiedział lekko wzruszony Adam Burkowski. Emocje i serducho ma również pan Sławomir Szenwald, nasz gospodarz i nasz gość, z którym za niespełna godzinę będziemy podsumowywać, ale chyba też zgadza się z tym stwierdzeniem, że emocje, serce, szczerość są tym najważniejszym, tą najważniejszą dominantą życia i w pewnym momencie pogodzenia się z tym, z życiem. Dlaczego tak mówię górnolotnie? Nie górnolotnie, po prostu 15 dzień sierpnia roku pańskiego każdego. A to święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i przy okazji święto Wojska Polskiego. Ta Matka Boska Zielona sprawia, że przez chwilę zastanawiamy się i taka prośba dla słuchaczek i słuchaczy, aby ten dzień był takim dniem refleksji, aby ten dzień był poświęcony rodzinie, aby ten dzień był poświęcony przyjaciołom, aby ten dzień wreszcie był poświęcony temu, żebyśmy siebie chociaż na tych forach internetowych nie opisywali, nie obśmiewali, nie dokuczali sobie. Bądźmy uśmiechnięci, szanujmy siebie nawzajem, ponieważ to jest najważniejsze.